Pan doktor Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Parlamentu Europejskiego, ekonomista, nasz gość. Szczęść Boże, panie pośle.
Witam ojca, witam słuchaczy, szczęść Boże.
Panie pośle, porozmawiamy za chwilę o piątce Morawieckiego. Pan premier ruszył w Polskę i i sprawdza, jak to wszystko funkcjonuje. Oczywiście jest to pewna taka kampania promocyjno-informacyjna, no bo cóż tutaj można sprawdzić w tym objeździe. Ale to zrozumiałe, że rząd chce się pochwalić różnymi osiągnięciami, które też ma. Natomiast dzisiaj od rana sprawa związana ze stosunkami polsko-izraelskimi. Grupa V4 miała spotkać się w Izraelu. Do tego spotkania V4 nie dojdzie. Polska nie pojedzie na to spotkanie. W związku z tym też V4 nie odbędzie się, tak poinformował czeski przedstawiciel. Będą tylko rozmowy bilateralne. Może zacznijmy od tego, jak pan na to wszystko patrzy.
To rzeczywiście skandaliczne wypowiedzi pełniącego obowiązki ministra spraw zagranicznych Izraela. Absolutnie niedopuszczalne. Przypominam, że w połowie poprzedniego roku obydwaj premierzy po dosyć długich i nerwowych negocjacjach podpisali deklarację, w której obydwie strony zobowiązują się do walki zarówno z antysemityzmem, jak i antypolonizmem. Ta argumentacja, którą przedstawił minister spraw zagranicznych, no to po prostu skandaliczny antypolonizm.
A nie tylko on, bo były wątpliwości, co powiedział Benjamin Netanyahu. Pan minister Katz powiedział z kolei we wspomnianym wywiadzie również to zdanie, że premier Izraela wyraził się jasno. W związku z tym chyba to, co mówiła ambasada Izraela w Polsce, można dzisiaj postawić znak zapytania pod tym. Ale także Jair Lapid, przewodniczący partii Yesh Atid, już mówi o tym, że przez 4 lata premier nie miał odwagi powiedzieć głośno, że powodem, dla którego Polacy pomagali nazistom, jest to, że antysemityzm był integralną częścią polskiego społeczeństwa. Czytam teraz, że pan minister edukacji Izraela Bennett też swoje 3 grosze w tym dorzuca. Więc to nie tylko jedna wypowiedź, nie tylko jednego ministra.
No tak, tylko proszę ojca, ja zakładałem, że premier Netanyahu, które reprezentował izraelski rząd, jest po prostu człowiekiem poważnym i że ten dokument, który został podpisany przez obydwie strony, opublikowany w wielu mediach światowych, ma charakter wiążącego dokumentu obydwie strony. Polska z jego zapisów się konsekwentnie wywiązywała i ze zdziwieniem, czy najwyższym zdumieniem można przyjąć, że teraz strona izraelska jakby ten dokument wypowiada, w każdym bądź razie wypowiada kwestie, które absolutnie są sprzeczne z jego zapisami. To jest szokujące, ale panie redaktorze, to potwierdza tylko to, co wiedzieliśmy, o czym być może nie mówiło się specjalnie publicznie, że cały ten okres powojenny, niestety także ten okres po 90 roku, to był okres klajstrowania stosunków polsko-izraelskich. Nie mówiono o istocie rzeczy, udawano, że nie ma problemów. Dlaczego tak mówię? Bo skoro tego rodzaju wypowiedzi czołowych polityków pojawiają się w apogeum kampanii wyborczej toczonej w Izraelu, to oznacza, że tego rodzaju poglądy dają szansę na dodatkowe punkty wyborcze dla poszczególnych partii politycznych. Czyli takie mniej więcej są nastroje w izraelskim społeczeństwie.
I czy to jest tylko sprawa, tylko znowu, to ciągle biorę w cudzysłowie, bo tu nie można mówić tylko, ale czy to jest sprawa wyborcza na wewnętrzne potrzeby Izraela, czy to jest też polityka międzynarodowa i czy to jest też powiązane z tym, o czym mówił Mike Pompeo po przyjeździe do Polski, gdzie przyjeżdża na konferencję bliskowschodnią, a poucza Polskę o tym, jak ona ma zwracać mienie po żydowskie.
Bardzo możliwe, tego nie można wykluczyć. Ja bym tu jeszcze dodał jeden wątek, o którym w mediach społecznościowych się także pisze. To jest zainteresowanie Rosji konfliktem pomiędzy Polską i Izraelem i podsycaniem tego konfliktu, ponieważ Polska zorganizowała i to dosyć sprawnie konferencję bliskowschodnią, w której wziął udział Izrael, i państwa, które arabskie, które nie mają z nim nawet stosunków dyplomatycznych, a na tą konferencję przybyły z premierem Netanyahu, ministrowie spraw zagranicznych dyskutowali. Rosji to się bardzo wyraźnie nie podoba i być może jest jakaś inspiracja i z tamtej strony, więc tych rzeczy powiązanych może być sporo. Polska powinna patrzeć na to bardzo trzeźwo i myślę, że ta reakcja polskiego rządu jest po prostu właściwa. Dobrze, że partnerzy Grupy Wyszehradzkiej do tego twardego stanowiska Polski się dostosowali, że przewodniczący w tym półroczu Słowacja wyraźnie zapowiedziała, że szczyt w takim razie się nie odbędzie, tylko będą spotkania bilateralne, ponieważ premierzy już do Izraela polecieli. Zachowali się bardzo fair w stosunku do Polski. Izrael musi zrozumieć, że niezależnie od tego, czy jest kampania wyborcza, czy też nie, no to po prostu w ten sposób z Polską grać absolutnie nie będzie. I mam nadzieję, że do Izraela po prostu to twarde stanowisko jednak dotrze.
I co Izrael w takim razie miałby zrobić teraz w tej sytuacji, bo Polska domaga się stanowczej reakcji?
No, przede wszystkim wycofania się ministrów z tych słów, przeproszenia, być może dymisji ministra spraw zagranicznych, od którego się to zaczęło. No innych zachowań sobie po prostu nie wyobrażam. I powrót do tego, co zostało zapisane w tym porozumieniu. Przypominam, że te negocjacje rzeczywiście nie toczyły się publicznie, one jakiś czas trwały. Z obydwu stron tam były bardzo mocne reprezentacje. Cyzelowano każde słowo, które w tym paropunktowym porozumieniu się znalazło. I wszystko wskazywało na to, że to już może być podstawa rzeczywiście układania sobie na przyszłość tych poprawnych relacji. Zapowiedziano powołanie grup roboczych. Z tego, co wiem, obydwie strony te grupy powołały. Nie mamy jakichś publicznych informacji, jak one intensywnie się spotykają, ale zapewne się spotykają. Więc wszystko było na dobrej drodze, żeby pracować nad tym, co było zaniedbane przez kilkadziesiąt lat. Bo powtórzmy jeszcze raz. Mhm. To wynika z zaniedbania i w czasach komunistycznych, ale i niestety w całym tym okresie po roku 1990. Skoro takie są nastroje w izraelskim społeczeństwie, że na tego rodzaju wypowiedziach można budować dodatkowe poparcie wyborcze, no to świadczy o tym, że taka praca w ogóle nie była wykonywana. I dopiero rząd Prawa i Sprawiedliwości z tym problemem bardzo twardo próbuje się zmierzyć.
Zobaczymy w takim razie, jakie będą reakcje, chociaż nie wydaje mi się, panie pośle, że przed wyborami jest w ogóle mowa o jakichkolwiek dymisjach, zwłaszcza świeżo powołanego, bo jemu powierzono obowiązki panu Katzowi, ministra spraw zagranicznych. On wczoraj chyba, kiedy premier Netanyahu oddał mu tę tekę, bo premier Netanyahu kilka tek ministrów jako premier również wypełniał, żeby tu doszło do odwołania tego ministra.
To w każdym razie, proszę ojca, zareagowaliśmy właściwie twardo, pokazując, że jesteśmy naprawdę bardzo twardo, dbamy o swoje interesy, a to już jest sprawa Izraela, jak z kolei zareaguje na naszą twardą postawę. Mam nadzieję, że będzie pan premier Netanyahu próbował nawiązywać do realizacji tego porozumienia. Mam taką nadzieję, ale wszystko w rękach tamtej strony teraz.
Panie pośle, mieliśmy o piątce Morawieckiego powiedzieć, więc w takim opisie tej rzeczywistości, czego ta piątka dotyczyła, no i jak jest realizowana? Pan premier dzisiaj taką akcję promocyjną tej piątki przeprowadza.
Tak, to prawda. Oczywiście, jak rozumiem, nie mamy już zbyt wiele czasu, tak. Więc tak telegraficznym skrócie. To jest między innymi tam ta idea mała firma, mały ZUS, czyli obniżony do połowy ZUS dla firm mających obroty nie przekraczające 63 tysięcy miesięcznie. To jest obniżony do 9% podatek dochodowy od firm mających osobowość prawną, ale też mniejszych, generalnie polskich, mających 1,2 miliarda euro, miliona euro obrotu rocznie. To jest najniższy podatek dochodowy w Europie. Będzie to dotyczyło według szacunków ministra finansów około 460 tysięcy firm. To rozwiązanie ma firma Mały ZUS około 170, być może nawet 200 tysięcy firm, bo co roku tych firm będzie zapewne więcej. To jest wyprawka szkolna zrealizowana w całości. No, ona będzie powtarzana corocznie. tamtej jesieni te pieniądze wypłacono rodzicom blisko 4,5 miliona uczniów, kosztowało to budżet państwa około 1,5 miliarda złotych. To jest fundusz dróg samorządowych, gminnych i powiatowych. Do tej pory na modernizację tych dróg przeznaczano około 500, w porywach 800 milionów złotych rocznie. W tym roku będzie 6 miliardów i ten fundusz jest tak skonstruowany, że co roku będzie odnawiany, więc to jest przynajmniej parokrotnie więcej, więc jest szansa, że przez 10 najbliższych lat rzeczywiście te wszystkie drogi lokalne przy wsparciu rządu zostaną zmodernizowane. Przypominam, że dla tych biedniejszych samorządów jest możliwość finansowania nawet do 80% kosztów modernizacji czy inwestycji. No i wreszcie to jest ten program Dostępność Plus, a więc zaadresowany do osób niepełnosprawnych, chorych. To jest także program wieloletni za 26 miliardów złotych i ma poprawić właśnie funkcjonowanie osób niepełnosprawnych i chorych, jeżeli chodzi o dostęp do różnego rodzaju usług, a przede wszystkim możliwości opuszczenia mieszkań, które często są swoistym więzieniem dla takiej osoby. I ponieważ ta deklaracja w tych wszystkich sprawach padła niecały rok temu, a udało się wszystkie te przedsięwzięcia zrealizować właśnie w 300 dni, przygotować nie tylko projekty ustaw, ale przeprowadzić je przez parlament, uchwalić, jakąś część, takich jak na przykład wyprawka, czy obniżenie podatków, czy tej składki ZUS-owskiej, już wprowadzić w życie, jeżeli chodzi o te drogi samorządowe i program Dostępność Plus, to jak powiedziałem, są to programy wieloletnie, ale już rozpoczęto ich realizację, między innymi trwa już nabór wniosków na 2019 rok, jeżeli chodzi o tę modernizację, inwestycje w drogi gminne. Więc pokazujemy z jednej strony właśnie to, że nie tylko deklarujemy pewne rzeczy rząd Zjednoczonej Prawicy, ale także je realizujemy. Co więcej, w tym przypadku jest to niezwykle sprawna realizacja, bo zamknęła się w niecałym okresie jednego roku. I to wszystko, proszę ojca, jest takim przygotowaniem do kolejnych deklaracji, które zapewne w najbliższym czasie padną. Tym razem one będą zaadresowane do ludzi pracujących. Chodzi o to, żeby im także troszeczkę pomóc. Nie wiem, czy to będzie obniżenie stawek podatkowych, czy podniesienie kwoty wolnej od podatku, bo te rzeczy nie są jeszcze upublicznione, ale w najbliższym czasie premier Morawiecki zapewne je zaprezentuje. To także są reformy szacowane na mniej więcej około 10 miliardów, tyle rocznie. Więcej zostałoby w portfelach ludzi, którzy ciężko w Polsce pracują i do których jeszcze ta dobra zmiana, jeżeli chodzi o jej skutki finansowe, niespecjalnie dotarła.
Te propozycje poznamy do marca, do początku marca?
One najprawdopodobniej pojawią się, jeżeli nic się nie wydarzy, bo ta sytuacja międzynarodowa jest tak dynamiczna. To było planowane już pod koniec tego tygodnia, ale być może nastąpią jeszcze jakieś przesunięcia. Trwają ostatnie prace i w kancelarii premiera, i w Ministerstwie Finansów, i w najbliższym czasie te pomysły programowe kolejne do kolejnych środowisk, tak jak powiedziałem, zostaną upublicznione.
Bardzo dziękuję. Smutny początek tygodnia, może koniec będzie radośniejszy. Pan poseł Zbigniew
Kuźmiuk. Miejmy nadzieję. Bardzo serdecznie pozdrawiam ojca i słuchaczy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Ta rozmowa kończy aktualności dnia.